będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga psychologa witamy panią Marię Kucaj, psychologa. Pani Maria Kucaj jest biegłym sądowym. Ogromnie cieszymy się, ponieważ pani Maria nie pierwszy raz przyjeżdża do radia, nie pierwszy raz jest w audycji porady pedagoga psychologa. Dzisiejszy temat zaproponowany przez panią Marię brzmi następująco. Rodziny w nieszczęściu i co dalej? Pani Mario, ten temat wypłynął z takich ustaleń wcześniejszych, ponieważ pani jako biegły sądowy widzi nieszczęścia rodzin. I o czym chciałobyśmy dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim o tym, że rozpad rodziny w dalszej konsekwencji powoduje wczesne rodzicielstwo, czy chłopców, czy dziewcząt, i co za tym idzie, konieczność adopcji w najlepszym wypadku.
Witam serdecznie. Cieszę się również, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej audycji, ale może najpierw zacznę od bardziej takiej pozytywnej, wzniosłej sprawy, czyli w tej pozytywnej, w pozytywnych cechach, jakim jest rodzina. I może posłużę się tutaj cytatem, który wypływa ze słów Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny. Rodziców, rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzyć sam innych. Rodzice mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością, szacunkiem do Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. No cóż, nie wszędzie jest tak dobrze, nie wszyscy stosują się do tego, co powiedział Ojciec Święty w cytowanych słowach. Bardzo często zdarza się, że ten dom, który powinien być domem zbudowanym na mocnych fundamentach scementowania męża i żony, po prostu się rozwala. A rozwala się dlatego, że nie ma w nim prawdziwej miłości, prawdziwego uczucia. Co się wówczas dzieje? Kto najbardziej na tym cierpi? Oczywiście cierpią sami małżonkowie, a także cierpią bardzo, i to bardzo cierpią dzieci. Spotkałam się kiedyś z taką babcią, która była bardzo zaangażowana w rodzinę swojego syna. Kochała bardzo swoją wnuczkę, była, jak to się mówi, w pełnym pogotowiu przez całe 24 godziny na dobę. I nagle doznała wielkiego szoku, bo kiedy rodzice wyjechali w sprawach służbowych zaledwie na kilka dni, ta wnuczka, mimo że tak bardzo dobrze czuła się u babci, ona zaczęła płakać za mamą, za tatą. I babcia przyszła aż do psychologa, żeby się poradzić. Co ona złego zrobiła, że ta wnuczka płacze? Powiedział: nic. Po prostu to jest takie prawo dziecka, że ona na co dzień, dzień i w nocy potrzebuje mamę, potrzebuje tatę. Babcia może być kochana, może spełniać wszystkie, jak to się mówi, zachcianki wnuczki, ale miłość mamy, miłość taty jest dla dziecka niezastąpiona. A właśnie nie każdy dom rodzinny, nie każde dziecko ma to szczęście mieć tą mamę i tatę. Nie zapomnę sytuacji z własnego doświadczenia zawodowego, kiedy sama zdecydowałam kiedyś o oddaniu takiego 4-letniego Adasia do domu dziecka. Serce się krajało, kiedy podjęłam jako psycholog biegły sądowy taką decyzję, że dla niego najlepszą sytuacją będzie skierowanie go do domu dziecka. Dlaczego? Dlatego, że w tym domu nie było miłości, w tym domu nie było uczucia, nie było pragnienia spełniania roli rodzicielskiej w pełni i zaspokajania potrzeb dziecka. Tam był alkohol. Rodzice kochali, w cudzysłowie, nie Adasia, ale kochali alkohol. Adaś przybywał w domu dziecka kilka lat. Jest takie u nas, no niestety, dziwne prawo, powiem dziwne, bo krzywdzące dziecko, że rodzice, kiedy raz pojawią się do roku nawet u dziecka, to już jest odnotowane, że mają kontakt z dzieckiem. I wówczas sąd nie ma podstaw pozbawić ich praw rodzicielskich. I to dziecko wegetuje w tym domu dziecka, a rodzice, jak im jest wygodnie, to wtedy przyjdą, odwiedzą sobie dziecko, przypomną sobie, że mają właśnie Adasia. Kiedy Adaś chodził do pierwszej klasy, spotkałam go na przerwie szkolnej, ponieważ przechodziłam niedaleko szkoły i wstąpiłam sobie, żeby odwiedzić mojego Adasia. I Adaś zadał mi takie pytanie i taką prośbę skierował do mnie. Prośbę, która, no, nie zapomnę do końca życia jej. Proszę panią, niech mi pani załatwi jakichś rodziców. Proszę państwa, jakichś rodziców. To dziecko tak bardzo pragnęło mieć mamę i tatę, którzy by go kochali, którzy by mu dali normalny dom, a nie ten dom dziecka, gdzie mu nic nie brakowało. Śmiem nawet powiedzieć, że niektóre dzieci nie mają tego w domu rodzinnym, tego, co mają dzieci w domu dziecka. Chodzi o sprawy materialne. Ale te dzieci tęsknią za uczuciem mamy, za uczuciem taty, za pocałowaniem na dobranoc. One nie patrzą wtedy na to dobro materialne. I wtedy sama osobiście poszłam do przewodniczącej sądu, poprosiłam, żeby załatwić tą sprawę formalnie, żeby skończyło się to poniewieranie. Naprawdę, z całą odpowiedzialnością powiem, poniewieranie tego Adasia właśnie w domu dziecka, ponieważ on tak bardzo tęsknił za tymi rodzicami, a był dzieckiem bardzo inteligentnym i on rozumiał, że ani mama, ani tata nie dają mu tego, czego on tak bardzo pragnął na co dzień, mieć mamę i tatę trzeźwymi rodzicami. Chciał mieć bardzo trzeźwych rodziców. Szczęśliwie się złożyło, że Adaś poszedł do adopcji za granicę, bo też przykro przyznać, że u nas w kraju są pewne wymagania. Każdy chce mieć małe dziecko. Jeszcze najlepiej, żeby to była dziewczynka z włoskami kręconymi, blond, z niebieskimi oczkami. Adaś poszedł, jest szczęśliwy. Jest kontakt z nim. Utrzymuje pani dyrektor. Przysyłają zdjęcia Adasia. Adaś się pięknie rozwija. Ma swoich wymarzonych rodziców. I to jest to dobro, które to dziecko otrzymało.
Pani Mario, ja rozumiem, że pani mogłaby tak z rękawa niemalże sypać przykładami, ponieważ pani jako biegły sądowy spotyka się bezpośrednio z takimi pojedynczymi przypadkami tragedii czy nieszczęścia, to co mówimy dzisiaj w audycji, nieszczęścia w rodzinach. Bo to są nieszczęścia. Alkoholizm rodziców Adasia jest jego nieszczęściem. Coś musiało stać się w rodzinie tej dziewczynki, która wychowywała się u babci, to jest jej nieszczęście. Babcia nie
może
rozumie...
powiem, że to była rodzina bardzo pozytywna, tylko że babcia nie rozumiała tego, że to dziecko potrzebuje mamy i taty i ona to bardzo przeżyła. Ona to przeżyła jako szok, że dziewczynka płakała, mimo że ta babcia jej wszystko dawała. Babcia była przewrażliwiona na tym tle, ale właśnie poprzez rozmowę ze mną zrozumiała, że mimo, że babcia ją bardzo kocha, dziewczynka też ją bardzo kocha, to dziecko na co dzień potrzebuje mamy i taty. Ta babcia nie zastąpi tego wszystkiego. Musi być mama i tata, bo wystarczy zadać dziecku małemu nawet w przedszkolu pytanie, co to jest rodzina. To dziecko od razu powie, że rodzina to mama, tata i dzieci. a dopiero później dziecko powie babcia, ciocia, wujek. Będzie to uzależnione od tego, jak dziecko jest wychowywane, jak rozwijane są w domu rodzinnym więzi rodzinne. Czy dziecko zawęży się tylko do mamy i taty, czy też podkreśli rolę babci, dziadka, cioci, prawda? Bo zdarza się bardzo często nawet, że jak poproszę dziecko o narysowanie rysunku rodziny, to zdarza się, że dziecko mi rysuje mamę, tato, siebie i psa. Nie ma rodzeństwa, ale jest pies.
Jakie jeszcze nieszczęścia mogą spotkać rodzinę, pani Mario?
Największym takim nieszczęściem dla dziecka w rodzinie jest to, kiedy ustaje miłość między rodzicami, rodzice się rozchodzą. I tu jest niesamowita tragedia dla dziecka, bo dziecko wobec takiej sytuacji niejednokrotnie jest postawione przed faktem, że musi wybierać między mamą i tatą. I to jest największe nieszczęście dla dziecka. Dziecko wręcz czuje się w tym domu jakby zaszczute, bo jeszcze dobrze, gdy rodzice się ze sobą dogadują, jeżeli chodzi o kontakty, ale są sytuacje, gdzie niestety odbywają się sprawy sądowe, kurator, policja, ciąganie po sądach, dziecko jest przesłuchiwane, badane przez psychologa, musi się opowiedzieć, z kim chce być, czy z mamą, czy z tatą. I tutaj posłużę się przykładem, gdzie mam takiego Pawełka, którego rozwój emocjonalny obserwuję od kilku już lat, gdzie w dalszym ciągu nie są unormowane sytuacje rodzinne. Pawełek do mnie trafił, mając zaledwie 4 latka. Diagnozowałam to dziecko, stwierdziłam, że jest bardzo przywiązany do mamy. Tato odszedł od rodziny i nagle uświadamiał dziecku, że ma nową siostrzyczkę, że chciał zabierać to dziecko do nowej rodziny, bo przecież trzeba tą siostrzyczkę poznać. I to 4-letnie dziecko nie rozumiało wówczas, skąd się nagle to wzięło. Skąd nowa pani, skąd nowa ciocia, skąd ta nowa siostrzyczka, ona nie umiała tego pojąć. Pawełek w tej chwili już chodzi do gimnazjum i dowiedziałam się nawet dzisiaj, bo właśnie dzwoniła babcia do mnie dzisiaj, wiedząc, że jadę do Radia Maryja i poprosiła mnie, mówi, pani Mario, niech pani powie, jakie wielkie nieszczęście robią rodzice, kiedy wykorzystują dziecko do swoich ambicjonalnych, w cudzysłowie ambicjonalnych spraw, żeby pokazać, ja potrafię, ja jestem silniejszy, ja mam adwokata, bo stać mnie na to i handryczą się poprzez sądy. Handryczą się, bo inaczej nie można określić, gdzie zmusza się teraz tego Pawełka do tego, żeby nagle pokochał tego tatę, który robi tyle złośliwości, tyle psuje, można powiedzieć, atmosferę rodzinną, bo sobie pojawia się, kiedy chce, żąda wtedy, że Pawełek ma z nim jechać na przykład gdzieś tam, że żąda od niego miłości do swojej przybranej siostry, a Pawełek po prostu nie chce. On ma cały czas żal do tego ojca, że wybrał panią na rzecz jego. I on już w tej chwili, będąc w gimnazjum, ma swoje zdanie, ma swój dziecięcy taki krytycyzm, bardziej trzeźwy niż tatuś, i powiedział, ja nie będę nigdzie jeździł do twojej rodziny, ale to dziecko właśnie niepotrzebnie ściągane po sądach, ono to przeżywa. Odbyło się już chyba kilkadziesiąt spraw sądowych i sprawa Pawełka jest w dalszym ciągu nierozwiązana. I takich przykładów można naprawdę mnożyć bez liku.
Pani Mario, a kolejny przykład nieszczęścia w rodzinie. Wspomniała pani o wczesnym rodzicielstwie.
Tak, jest to bardzo nagminny teraz temat, że i stwierdziłam, obserwując sprawy, jakie mam na bieżąco, nie ma chyba miesiąca, gdzie byśmy nie przesłuchiwali małoletnie dziewczynki, które podjęły życie osoby już jako dorosłej, życia seksualnego. I co ciekawe, kiedy pytam się o rodzinę, nie ma tam rodziny prawidłowej, gdzie by rodzina funkcjonowała z poczuciem wzajemnej miłości, szacunku, uczucia między rodzicami. Bo jeszcze tu jest bardzo ważne, że dzieci potrzebują nie obojga rodziców jako osoby, że są niby ze sobą, spotykają się, ale potrzebują przykładu dwojga kochających się rodziców. Dziecko musi widzieć to uczucie, tę miłość, którą potrafi później naśladować. I właśnie we wszystkich sytuacjach, kiedy na przykład taka 12-letnia dziewczynka rodzi dziecko i porzuca później to dziecko w szkolnej ubikacji, to ciarki przychodzą na samą myśl, że coś takiego może istnieć. A rzeczywiście był taki fakt, kiedy przysłuchiwaliśmy 12-letnią dziewczynkę, która urodziła, gdzie w domu rodzinnym nie zauważono w ogóle jej ciąży. Oczywiście był to dom rozbity. Mama wychowywała już dziecko starszej 17-letniej córki, czyli już można powiedzieć, że jakby było to rozluźnienie w tym domu, no brak takiego nadzoru wychowawczego, brak takiej prawidłowej więzi emocjonalnej już istniał w tym domu. I ta dziewczynka urodziła córeczkę właśnie w ubikacji szkolnej, wrzuciła do kosza na śmieci i tylko dzięki czujności pani sprzątaczki, która zauważyła, że coś, no, tam miauczy, jak ona określiła, i bała się, myślała, że to jest mysz, i pobiegła do nauczyciela i okazało się to dziecko, żywe dziecko. Ta dziewczynka nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, że kiedyś to się ujawni, czyli jaki wielki infantylizm tego dziecka, łatwowierność i brak krytycyzmu. Dlaczego? Dlatego, że nie miała wzorca w tej rodzinie. Nie było zainteresowania się rodziców jej osobą. To jest tragedia. Inny przykład, gdzie dziewczynki 12-13-letnie zostają wciągnięte do pracy, w cudzysłowie powiem, do domów publicznych. Ujawnia się ta sytuacja poprzez fakt, że jedna z dziewczynek przychodzi ciągle ubrana ładnie do szkoły i chwali się koleżankom, że jak się pracuje, to się ma. I też jedna drugą wciągnęła i było aż 6 dziewczynek z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum, które zostały wciągnięte w taką pracę. I też każda z nich nie miała prawidłowego domu rodzinnego. Dwie z nich urodziły dzieci. I teraz rozmawiam z matkami, które nic nie zauważyły. No nie rozumie tego. Jak można nie zauważyć, że dziecko nie przychodzi na noc, że dziecko wraca w ładnym sweterku, że ma piękne kozaki, które no mnie by nie było na przykład stać na takie, że umawia się gdzieś tam z kimś, a nie wie z kim matka, że nie interesuje się, że kolejna noc jest poza domem, że jest tłumaczenie, że poszła do koleżanki. Nie sprawdzi ta matka, czy rzeczywiście jest u tej koleżanki. I śmiem twierdzić, że chyba w kilku przypadkach same matki korzystały z tego, że córki przynosiły pieniądze, że były, jak to się mówi, ładne ciuchy w domu. Czyli znów podłożem tego jest brak prawidłowych więzi emocjonalnych w rodzinie. Brak tego uczucia, brak prawidłowych metod wychowawczych. Dam jeszcze jeden przykład. Kiedy przesłuchujemy w prokuraturze 14-letnią dziewczynkę, która pochodzi z rodziny rozbitej, gdzie rodzice bardzo ze sobą są skłóceni, nie rozmawiają ze sobą, ale dziewczynka ma poprawne kontakty zarówno z mamą, jak i z tatą. Umawiają się co sobotę. Raz dziewczynka jest u mamy, raz u taty. No i kiedyś chciała pojechać na dyskotekę, wykorzystała tę sytuację, że rodzice ze sobą się nie porozumiewają. Powiedziała mamie, że jedzie do taty. Tacie zgłosiła, że będzie u mamy. No i była wolna droga. Pojechała na tą dyskotekę i tam stało się nieszczęście. Wszystkie dziewczyny piły, więc ona też piła. W wódce, w alkoholu były narkotyki, została całkowicie nieprzytomna. Z narkotyki tak podziałały, że nie miała świadomości. Był gwałt zbiorowy i nieszczęście. I jaki można z tego wyciągnąć wniosek? Tragiczny, wręcz tragiczny, bo to nieszczęście tej dziewczynki stworzyło sytuację, że ona powiedziała do mnie takie znamienne słowa. Proszę panią, ale nareszcie moi rodzice zaczęli ze sobą rozmawiać. Nareszcie, bo zgłosili się razem do prokuratora, zgłosili się do lekarza na badania ginekologiczne, zgłosili się do mnie, do psychologa i wreszcie ze sobą rozmawiają.
Pani Mario, i w tym momencie kolejne moje pytanie, jak gdyby dalszy ciąg tematu. Rodziny w nieszczęściu i co dalej? Adopcja, czy to jest rozwiązanie? Bo mówimy o konsekwencjach tego nieszczęścia, czyli o dzieciach.
Tak. No dobrze nieraz jest, jeżeli taka dziewczynka zostanie ukierunkowana przez psychologa i urodzi dziecko, które urodzi, a nie wcześniej gdzieś tam, no cóż tu mówić, zabije. Ostatnio miałam taką wielką satysfakcję zawodową, kiedy uczestniczyłam w adopcji bliźniaków. Urodziła się Marysia i Dominik. Urodziły się dzieci tylko dlatego, że mama 21-letniej, no można powiedzieć kobiety, która zaszła w ciążę, nie była w stanie wychowywać tych dzieci. Naprawdę była sytuacja taka, że ani ta mama, ani, czyli babcia biologiczna, ani mama biologiczna nie były w stanie zająć się tymi dziećmi. Gwarantuję, że rzeczywiście była to taka sytuacja. Sama namówiłam do adopcji. Co ciekawe, ta niedoświadczona przyszła mama zapytała mi się tylko to, kiedy zaproponowałam adopcję, zapytałam się, proszę panią, a czy te dzieci będą kochane? Więc piękna myśl, piękna. Ona się o te dzieci bała, nie o sprawy materialne, tylko o to, czy będą kochane. Zapewniłam, że na pewno będą kochane i adoptowało małżeństwo, które przez 16 lat nie mogło się doczekać własnych dzieci. Są dzisiaj bardzo szczęśliwymi rodzicami małej Marysi i Dominika, i przyznam się, że Marysia to jest na moją cześć, a na drugie dostała dziewczynka imię Natalia po swojej mamie biologicznej, czyli piękny gest rodziców adopcyjnych w stosunku do rodziny biologicznej. I oby takie finały były i kończyły się właśnie takim pozytywem, a nie tym, że dziecko jest niechciane, że jest po prostu przeszkodą w rodzinie, że dziecko później, no można powiedzieć, no to piękne dzieciństwo traci w domu dziecka. No nie będę negowała instytucji domu dziecka, ale trudno porównywać dom rodzinny, miłość, jaką powinni obdarzać rodzice dzieci w domu rodzinnym, z sytuacją dziecka w domu dziecka.
Pani Mario, mówimy o rodzinach w nieszczęściu, o tym, jak wyjść z tego nieszczęścia, gdzie szukać pomocy, jak tej pomocy szukać. Czy pani mogłaby ukierunkować osoby, które w tej chwili słuchają, może mają podobne sytuacje w swoich rodzinach, czy w najbliższych rodzinach, czy mają kogoś bliskiego, komu chcieliby tak serdecznie pomóc? Jak mogą tej pomocy szukać?
Proszę państwa, powinnością psychologa, każdego psychologa, powinna być właściwa pomoc. Bo ja zawsze mówię, że psycholog to jest osoba, która swojego zawodu musi służyć. Musi mieć te cechy osobowości i musi być nastawiona na pomoc, jak to się mówi, o każdym porze dnia czy nocy, bo niekiedy naprawdę mam telefony późnym wieczorem, są to telefony wręcz nieraz tragiczne, gdzie ludzie szukają tej pomocy, tego wsparcia i wystarczy nawet porozmawiać z taką osobą i jest to duża już wtedy pomoc. I uważam, że wśród psychologów, są psycholodzy należący do grupy psychologów katolickich. W każdej parafii można spotkać pomoc psychologiczną w tych większych parafiach, a jeżeli w danej miejscowości nie ma, to zgłosić się do czy ośrodka adopcyjnego, czy nawet do księdza proboszcza, który na pewno ukierunkuje, wskaże taką osobę, gdzie by można uzyskać tej pomocy.
Przypominam Państwu, gościem audycji porady pedagoga psychologa w dniu dzisiejszym jest pani Maria Kucaj, biegły sądowy. Jak Państwo zauważyliście, pani Maria sypie nam jak z rękawa przykładami, bardzo trudnymi przykładami, ale myślę, że te przykłady, pani Mario, pomogą nam empatią taką zarazić się od pani do chęci pomocy.
Ja sądzę, że to jest bardzo ważne, bo nieraz taką pomoc wystarczy porozmawiać nawet z życzliwą sąsiadką i jest ulga wtedy, że takiego człowieka w nieszczęściu nie można zostawiać samemu.
I na tym może zostawmy dzisiejszy temat. Nie zostawiajmy w nieszczęściu nikogo. Pani Maria Kucaj próbowała nam w tej krótkiej audycji pomóc, przedstawić, pokazać, jak można pomagać rodzinom. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję pani Marii.
Dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.